R, jak rachunek sumienia, poznanie zagrożeń naszej miłości.
Każdy z tak zwanych grzechów głównych, zagrażających prawdziwej miłości, rodzi egocentryczne zapotrzebowania, sprawiające, że człowiek odczuwa nienasycony głód pewnych rzeczy, spraw. Zastanówmy się bliżej, jakie rodzaje głodu rodzą poszczególne grzechy główne. Gniewliwość. Gniewliwość rodzi wielką potrzebę wyładowania się bez liczenia się z drugim człowiekiem. W wybuchach gniewu zawiera się nieraz chęć wymierzenia drugiemu kary, na przykład w formie wyzwisk, krzyku, obraźliwych słów. Człowiek gniewliwy odczuwa potrzebę dokuczenia drugiemu, sprawienia mu przykrości. Osoba opanowana tą wadą czuje się dobrze, gdy może na innych wyładować swoje niezadowolenie. Może powiedzieć jakieś przykre słowo, poniżyć, ośmieszyć, zgasić radość drugiego, znieważyć go. Nieraz bywa tak, że człowiek nie ulega zbyt mocnemu gniewowi. Opanowuje go natomiast silna chęć zemsty, takiej zemsty na zimno, na przykład przez donosicielstwo, spokojne docinki albo gderliwość, narzekanie. Lenistwo. Lenistwo rodzi zapotrzebowanie na bezruch, bezczynność, na tak zwany święty spokój. Człowiek leniwy jest szczęśliwy wtedy, gdy może wypoczywać, spać, leżeć, kiedy nic nie robi. Doznaje radości, gdy może spędzać życie na rozrywkach, przed telewizorem. Leniwa osoba traci humor, ilekroć przyjdzie jej popracować, spełnić jakiś obowiązek, pomóc komuś, podjąć się wysiłku, którego bardzo nie lubi. Tak więc, aby poznać siebie, należy się zastanowić nad tym, co lubię, czego nie lubię, na czym mi w życiu bardzo zależy, bez czego nie potrafię żyć albo o czym marzę.
Dlaczego analiza tego, kogo lubimy lub nie lubimy, może nam pomóc w poznaniu siebie?
Wiele czynników wpływa na to, że drugi człowiek wydaje się nam sympatyczny albo niesympatyczny. Już pierwsze spotkanie z drugą osobą może wywołać w nas miłe lub niemiłe wrażenie. I te przyjemne lub nieprzyjemne odczucia, rodzące się w czasie spotkania z jakimś człowiekiem, mogą być wynikiem jego zachowania się, mimiki, sposobu bycia. A czasami przypomina nam swym wyglądem znanego nam miłego lub niemiłego człowieka, rodząc określony odbiór uczuciowy. Nieraz jednak zbyt prosto tłumaczymy sobie fakt, że jednych ludzi lubimy, innych zaś uznajemy za niemiłych. Uważamy, że powodem naszego uczciwego klasyfikowania bliźnich na sympatycznych i mało sympatycznych jest ich dobre lub złe zachowanie się. Tymczasem powodem powstawania w nas uczucia antypatii do kogoś mogą być tkwiące w nas wady. Na przykład, jeśli nie chcę się zmienić, poprawić, będzie mnie drażnić cudza szlachetność albo dobroć. Zwraca na to uwagę Chrystus, kiedy mówi, a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Tak więc człowiek dobry może w nas wywołać uczucie nienawiści, gdy jego widok zaniepokoi nas, zakwestionuje nasze postępowanie, którego nie chcemy zmienić.